W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Kolejny miesiąc, kiedy będziemy zwracać naszą uwagę na przesłanie dla naszego chrześcijańskiego życia. Każdy z nas, myślę, jako człowiek wierzący, szuka Bożego prowadzenia. Wiem, że Bóg jest twórczy. Na pewno Pan Bóg nie pozwoli nam na tych nabożeństwach z nudów ziewać. Pan Bóg wie, czego potrzebujemy. Sądzę, że nas dobrze poprowadzi. Kiedy Dzieje Apostolskie przekazują informacje o dynamicznie rozwijającym się Kościele, powiadają również, że trzymano się pewnej linii wytyczonej przez prowadzenie Ducha Świętego i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. I myślę, że te elementy też staramy się realizować w naszej społeczności, w naszym zborze. Piękne świadectwo Kościoła. Trwali. Byli we wspólnocie, w łamaniu chleba, ale też i modlitwach. Problem polega na tym, że z upływem czasu stępia się ostrość takiego wyznania. I autor listu do Hebrajczyków podsyca tę ważną zaletę ludzi wierzących zachęcającym słowem. Powiada: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Jak to jest dziś z Kościołem po 2000 lat? Chyba też potrzebujemy wzajemnego przypomnienia, zachęty, by podsycić ten rozpalony w nas ogień w sercach. Jedni są ciągle dynamiczni, a inni troszkę zwolnili. Ale są też i tacy, co już się wycofali. Uderzyli głową w mur i stwierdzili: to już koniec. Nie ma żadnej nadziei. I chcę się z wami dziś dzielić tą nadzieją, powędrować w tej nadziei, którą ma Bóg dla nas. Na pewno chciałbym dziś zwrócić uwagę na ten ważny element. W modlitwie bądźcie wytrwali. Ja myślę, że frustrujące jest, gdy upływa czas, modlimy się, mijają dni, tygodnie, miesiące, lata, a odpowiedź wydaje się gdzieś bardzo odległa. Czy wtedy nie czujemy się zniechęceni, niechętni, by jeszcze kontynuować modlitwę? Wtedy zaczyna dziać się coś, co nie zawsze okazuje się jest dobre dla ludzi wierzących. Bo nagle zaczynamy znajdować czas na to, na co mamy ochotę. Tomasz Manton powiedział: mówimy, że nie mamy czasu, aby się modlić, ale mamy czas na wszystko inne. Czas na jedzenie, picie, czas dla dzieci, ale nie mamy czasu na to, co podtrzymuje to nasze życie, to funkcjonowanie. Mówimy, że nie ma takiego miejsca, gdzie moglibyśmy mieć taką swoją społeczność modlitewną. Ale zobaczcie, Jezus znalazł górę, Piotr znalazł dach domu, prorocy znajdywali pustynię. Jeśli kogoś kochasz, znajdziesz miejsce, by się z tą osobą sam na sam spotkać. Bo inaczej nigdy by się żadne małżeństwo przecież nie zawiązało. Jakbyśmy tylko mieli realizować okres narzeczeństwa publicznie, tak przy wszystkich, to prawdopodobnie ci młodzi nigdy by się z sobą jakoś nie dogadali. Jak kogoś kochasz, znajdziesz czas i miejsce, by się do niego zwrócić. A czasami ludzie wierzący mówią: nie mam czasu, nie ma takiego miejsca, Jak nie masz już żadnego innego miejsca, zamknij się w łazience. Tam też Pan Bóg jest. Będziesz się mógł modlić. David Wilkerson powiada, jeśli nie mamy takiego czasu, sam na sam z Bogiem, jeśli wykręcamy się od tej zażyłości z Nim, nie będziemy gotowi, kiedy nadejdzie potop. Nie będziesz gotowy, nie będę gotowy, jeśli nie będę mieć społeczności z Bogiem, a ta społeczność między innymi wśród wielu różnych elementów wyróżnia się też czasem modlitwy. I o tym chcę dziś mówić i zwracać naszą uwagę. Ten, kto jest zbyt zajęty, by się modlić, będzie zbyt zajęty, by prowadzić święte życie. Jeśli znajdziesz czas na wszystko, co lubisz, to wcześniej czy później znajdziesz czas też na to, by spotkać się z koleżanką z pracy, z kolegą z pracy, a w domu będzie czekać mąż albo żona. Bo lubisz spotkać się, bo to ci większą przyjemność sprawia. Chciałbym Kościół opisany w Nowym Testamencie był dla nas też przykładem trwania w Bogu. Troszeczkę czuję się zażenowany tym, że ludziom wierzącym trzeba mówić o modlitwie, bo wydaje się to takie oczywiste. Ale gdy sięgam do Nowego Testamentu, w wielu miejscach słyszę przypomnienie, byśmy modlili się, byśmy trwali w modlitwie, mamy przykłady modlitwy. I apostoł Paweł przypomina o wartości modlitwy również. Przypomina, że Kościół jest zbudowany na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus, ale reprezentują go ludzie, którzy mają być święci. A więc modlitwa pojawia się jako pewien styl naszego życia, jako sposób realizacji też naszego chrześcijańskiego życia. Zatem musi być modlitwa stylem naszego życia. Kiedy Nehemiasz stanął przed królem i ten mu zadał pytanie, on natychmiast powiedział, pomodliwszy się więc do Boga niebios, odpowiedziałem królowi. Apostoł Paweł, kiedy był na statku i była burza, i kiedy otrzymał od Boga słowo i prowadzenie, jest powiedziane, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Jakże inaczej niż zrobił Jonasz. Apostoł Paweł wziął chleb, podziękował, pomodlił się. Jonasz uciekł na dno statku i udawał, że nie ma problemu. To jest coś niesamowitego, modlitwa. Nie trzeba się zapisywać w kolejkę, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy przyjść i powiedzieć, Panie, wołam do Ciebie. Trzeba tego, co miał i co robił Mojżesz, rozmawiał twarzą w twarz ze swoim Bogiem, jest napisane, rozmawiał jak przyjaciel z przyjacielem. Autor Ewangelii Dziejów Apostolskich, Łukasz, jest niesamowity, gdy chodzi o przekazanie nam informacji o modlitwie. Przekazuje nam relacje z życia Jezusa i apostołów przez pryzmat modlitwy. Trzech ewangelistów mówi, że Duch Święty stąpił na Jezusa Chrystusa, gdy był w Jordanie. Tylko Łukasz mówi, a gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się i otworzyło się wtedy niebo i stąpił na niego Duch Święty. Tylko Łukasz mówi o tym. Gdy się modlił, stąpił Duch Święty. Ewangeliści mówią, że wybrał Jezus 12 do służby. A Łukasz podaje, stało się to po spędzonej w nocy modlitwie. On najpierw modlił się, nie wykonywał, mimo że był Synem Bożym. Miał czas, by modlić się. Robił to i podejmował dopiero decyzję. Tylko Łukasz mówi, że przemienienie Jezusa nastąpiło w czasie, gdy się modlił. A dzieje apostolskie ciągle mówią nam o zdarzeniach, nie chcę już ich tu wszystkich wymieniać, które miały miejsce, gdy się modlili. Gdy się modlili, miejsce się zatrzęsło. Gdy uwielbiali Boga, więzienie się otworzyło. Gdy się modlili, działy się rzeczy niezwykłe. Nic tak nie przeobraża, jak modlitwa. Dlatego będziemy zachęcać, nawoływać. Chociaż mówię, czuję się zażenowany, by ludziom wierzącym to mówić i przypominać, ale potrzebujemy. Nasza pamięć, nasze obowiązki, nasz pęd życia sprawia, że potrzebujemy takiego wzajemnego wsparcia. I nie po to, by pogrozić sobie palcem. Nie, nie. Ale by się zachęcić. By wzajemnie zachęcać się do modlitwy. Że jest to nam potrzebne. Jeśli Bóg na jakąś modlitwę odpowiada, to kieruje się miłością do człowieka. Ale jeśli nie odpowiada, w naszym mniemaniu oczywiście, to również kieruje się miłością. Nie spełniamy wszystkich życzeń naszych dzieci, tylko dlatego, że proszą nas o coś. Nasza odmowa wynika czasem z troski o ich bezpieczeństwo. Ponieważ oceniamy sytuację z innej perspektywy. Gdy wołasz do Boga, gdy myślisz, że zapomniał o tobie, że ci nie odpowiedział, to spróbuj pomyśleć o tym, że on ze swej perspektywy inaczej twój problem widzi, niż ty go widzisz. My myślimy, że wszystko pójdzie tak gładko, bo mamy jakiś pomysł. Myślimy, że on będzie nam wdzięczny za to, że nasze modlitwy kierujemy do niego i przygotuje nam taką czteropasmową autostradę błogosławieństwa, po której pojedziemy. Ale to jest droga, która zajmuje nam całe życie. Ona wypełnić ma całe nasze życie. I bądźcie pewni tego, że diabeł, szatan, przeszkadza w modlitwie, dlatego, że jemu modlitwa przeszkadza. Może jeszcze przychodzi i szepcze, wiesz, to już koniec. Tyle się modlisz, nic nie zostało spełnione. Ta twoja modlitwa nic nie znaczy. Jego to drażni. Ale nie do niego ostatnie słowo należy. Modlitwa też nie jest monologiem, ale dialogiem. W tym dialogu jestem ja i Bóg. Pozwalajmy na to, by Bóg mówił do nas. A gdy nie mamy czasu, by usłyszeć Boga, to nie prośmy, żeby czasami On nie zrobił tego, co zrobił Absalom z Joabem. Kiedy Absalom 2 lata czekał na spotkanie przed swoim ojcem, ale królem Dawidem i nie mogło dojść do tego spotkania, wysłał posłańców do Joaba, który był bardzo blisko Dawida. Chcę spotkać się z królem. A Joab to lekceważył, ignorował. Nie dopuścił do tego, by Absalom spotkał się z królem. Wtedy Absalom powiedział, tu jest łan zboża jęczmiennego Joaba. I swoim sługom powiedział, podpalcie. Jak tylko mu podpalili, Joab znalazł czas na rozmowę z Absalomem. Natychmiast się zjawił przed Absalomem, co żeś mi uczynił? Panie Boże, ukradli mi samochód. Tak, bo chciałem z tobą porozmawiać, a nie miałeś czasu. To brzydko brzmiące przysłowie, jak trwoga to do Boga, okazuje się działa. Nie mamy czasu, by z Bogiem porozmawiać. Nie mamy czasu, by przedstawić nasze problemy. Ale kiedy się zaczyna coś dziać, wtedy nagle znajdujemy czas na wszystko. Ale gdy jest wszystko dobrze, myślimy sobie, jedziemy czteropasmową autostradą. Bóg musi być tutaj. Ale Bóg postawi takiego małego pachołka. Wyrżniesz w niego i nagle, Panie Boże, kto to tu postawił? Ja chciałem z tobą porozmawiać, ale nie masz czasu. Nie czekaj, aż ci Bóg spali łan zboża jęczmiennego. Nie czekaj, aby mieć zarezerwowane łóżko w szpitalu. Panie, czemu jestem w szpitalu? Nie było innej metody z tobą porozmawiać. A nie chcę twojej śmierci, grzesznika. Chcę, byś się opamiętał, byś pomyślał o swoim życiu, byś nie pędził na oślep. Prawdą jest, że ważniejsze dla nas jest słuchanie głosu Bożego niż dla Boga słuchanie naszego. To my musimy usłyszeć Boga. I myślę, że zdziwiłoby was, siostry i bracia, gdybym podał wam liczbę ludzi wierzących, którzy nie potrafią powiedzieć, czy kiedykolwiek słyszeli Boży głos. Mijają lata i nigdy nie usłyszeli Bożego głosu, bo nigdy dla Boga nie mają czasu. Zbawiony, zapieczętowane, w sejfie schowane zbawienie, jestem w Królestwie Bożym. Nie. Z bojaźnią i zadrżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Pan Bóg jest zawsze gotowy nam usłużyć. Ale my mamy swoje pomysły i myślimy, że te pomysły Bóg będzie realizować. Panie, Ty wiesz, że musimy budować kaplicę i ona jest nieskończona. Ale wiesz, że ten brat biznesmen Jan, on ma niezłe pieniądze. Pobudź jego serce. Niech wypisze czek, bo jak nie, będziemy mieć kłopoty. Mogę się tak modlić? Bo jak nie, to będę musiał wziąć kredyt. Ale to nie Bóg czeka na nasze pomysły. To nie my mamy czekać na wypełnienie naszej modlitwy w tym sensie, że to my dyktujemy rozwiązanie. Boże rozwiązania są zawsze niespodzianką. Doświadczyłem tego przez wiele lat tu obecności w tym zborze i nawet podczas tej budowy. Boże rozwiązania są naprawdę niezwykłą niespodzianką. My nie mamy się pytać, czy wypełnienie naszej modlitwy jest bardziej lub mniej trudne. Panie Boże, Ty wiesz. Wiecie, czasami modlitwy brzmią jak kazania albo informowanie Pana Boga. Panie Boże, Ty wiesz, co napisane jest w dziejach apostolskich. Ty nie mów Panu Bogu, co jest napisane w dziejach apostolskich. On dobrze wie. On nie czeka, żebyś w modlitwie wystawił tablicę ogłoszeń. Niektórzy, jak nie przyjdą do pastora, nie powiedzą, w modlitwie ogłoszenie dadzą. Albo kazanie do Pana Boga wygłoszą. Bóg wie, co jest napisane w Biblii. On wie, co jest z Twoim życiem. Módl się do Niego. Nie informuj Boga, co jest napisane. My jednak, gdy nie mamy upragnionej rzeczy, którą chcielibyśmy otrzymać, myślimy sobie, chyba trzeba się inaczej modlić. I Juda w swym liście powiada w 20 wierszu, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Dzisiaj to, na co wielu ludzi oczekuje, Boże przebudzenie, wylanie Ducha Świętego, będzie poprzedzone modlitwą. Jeśli tego nie będziemy czynić, jeśli nie znajdziemy na to czas, nie będzie dziać się to, czego my pragniemy. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Gdy modlić się będą, uzdrowię sytuację. My wiemy, że ta sytuacja generalnie jest zła. Ludzie są przerażeni terroryzmem, szerzącym się islamem, prześladowaniami, które dzięki Bogu nas jeszcze omijają. Boją się. Ale my możemy wzywać imienia Pana w jedności, też jako Boży lud. Tomasz z Akwinu powiedział, niemożliwe jest, by modlitwy wielu ludzi nie zostały wysłuchane, jeśli razem stanowią jedną tylko modlitwę. To jedność pozwala nam być w modlitwie, być przed naszym Panem. Pozwala nam oczekiwać na zmiany, jakie mają przyjść. Czasami słyszymy, że modlitwa jest kluczem do sukcesu. To bardzo popularny zwrot już od kilkunastu lat. I w kręgach charyzmatycznych też. Tylko na sukces czekamy. Ja myślę, że modlitwa to nie kwestia sukcesu, to kwestia życia. To jak tlen, jeśli nie modlimy się, nie żyjemy. Jeśli nie oddychamy, umieramy. Wielu w dzisiejszym Kościele wolałoby mieć moc Boga, ale nie mieć Boga w swoim życiu. To byłoby takie łatwe rozwiązanie, a to szeroka droga. Bóg czegoś od nas wymaga. To kosztuje. To nasza praca. Oczekujemy poruszenia. Oczekujemy zmian w życiu zborowym. I ono się może realizować. To życie zborowe na drodze modlitwy. Malachiasz powiada, potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. Czy wierzycie temu, że tak się będzie dziać? Gdy będziemy się modlić, gdy znajdziemy czas na modlitwę, na spotkania, ale przyjdzie nagle do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. Gdy ludzie trwali w górnej izbie, jest napisane i nagle coś się zdarzyło. Nie dlatego, że byli na spotkaniu towarzyskim, ale trwali w modlitwie i nagle przyszedł Duch Święty. 13 sierpnia 1737 roku mała grupa osób na Morawach oczekiwała w modlitwie. I nagle zstąpił Duch Święty na tych ludzi. Zaczęło się o godzinie 11 w dzień i trwało równe 100 lat Boże Przebudzenie i trwała ta modlitwa 100 lat. To jest najdłużej trwająca modlitwa, którą historia odnotowała. Zapisano to. Trwało Boże Przebudzenie, bo ludzie trwali w modlitwie, oczekiwali. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy zaplecza. Gdy uczniowie byli prześladowani, gdy coś się nie wiodło tak, jak oni może by pragnęli i gdy byli uwięzieni i zwalniani potem z więzienia, to czytamy, że szli do swoich. Gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Siostry i bracia, w modlitwie potrzebujemy bardzo zaplecza. My musimy mieć swoich. Musisz mieć swoich. Nie możesz mieć ich, tamtych, onych, ale masz swoich. To oni, to tamci. Nie. Nic się nie zdarzy, nic się nie zmieni, jeśli nie masz swoich, jeśli nie masz swoich braci i sióstr, jeśli nie masz swojego zboru, jeśli nie jesteś zakotwiczony w jakiejś społeczności, to masz zawsze ich, tamtych. Oni przyszli do swoich, opowiedzieli, co się zdarzyło. Potrzebujemy modlitwy i potrzebujemy zaplecza. Łukasz nie mówi, że oni poszli do jakichś apostołów. Poszli do przyjaciół, do swoich. A co tam ci swoi robili? Trwali w modlitwie. Kiedy się nawracamy, to tak nie trudno być ze swoimi. Ale potem mija czas i jakoś ci swoi przestają nam odpowiadać. Ale wierność w małym otwiera każdemu drogę do dużego. Jeśli jesteś wierny, wierna w małym, Pan Bóg cię poprowadzi ku rzeczom wielkim. Sprawdzianem tej wierności jest wytrwałość w Chrystusie, w Jego miłości, że potrafisz zostawić wszystko dla Chrystusa i chcesz być z Nim i ze swoimi. To jest Kościół, który się modli. To jest to coś, czego potrzebujemy. Nie dlatego, że Kościół jest nieduchowy, ale dlatego, że świat jest zepsuty i potrzebujemy mieć swoich, aby z nimi o tym rozmawiać. Że nam jest tam niewygodnie, a równocześnie, że boli nas serce, że ludzie giną bez znajomości Chrystusa, bez nowego życia, bez narodzenia się na nowo. To jest to, co mnie inspiruje bardzo, gdy czytam Boże Słowo, które mówi, mój dom jest domem modlitwy. Może nie uwierzycie, to może jest na wyrost powiedziane. To miejsce jest moim domem. To nie moje mieszkanie jest najważniejsze. To miejsce jest moim domem. I umarłbym, nie mając tego miejsca. To jest moja duchowa oaza. Może niektórzy z was mają prawo być niezadowoleni. Myślą sobie, modlę się, czytam swoją Biblię. Jestem posłuszny Bożemu Słowu. Tak więc dlaczego te wszystkie rzeczy, problemy dotknęły mojego życia? Dlaczego nie widzę Bożych błogosławieństw? Bóg zawiódł. Ale to nie jest prawda. Musisz spojrzeć na swoje życie i zadać sobie pytanie, gdzie zawiodłem, gdzie zawiodłam. To nie Bóg odwrócił się. Ale to nie jest dobra modlitwa. Panie Boże, Ty nie odwracaj się i nie zostawiaj nas. Bóg nigdy się nie odwraca i nie zostawia nas. To my próbujemy pójść swoją drogą. To my próbujemy pójść własnymi drogami. To my się odwracamy od Niego. Gdy ludzie mówią, w zborze nie ma, bo Ty zawiodłeś, to u Ciebie nie ma. Mówisz, że nie ma proroctw, nie ma wizji, nie ma języków, a gdzie one są u Ciebie? Kto ma mieć za Ciebie to? Pastor? On ma to. Nie wierzysz? Twój problem. Nie ma w Tobie. Kiedyś użył tego, jeśli masz. Nie ma. I słyszę to latami. Nie ma, nie ma. A nie słyszałem niektórych jeszcze głosu. Nawet nie wiem, jaki mają głos, bo się nawet nie pomodlili głośno. Jakub powiada, nie macie, bo nie prosicie. Jeśli nie przyjdziemy do Boga w oparciu o obietnicę, nie poprosimy, nie otrzymamy. Ale on też powiada, po drugie, nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Możesz się modlić o dobrą rzecz, ale to nie wystarczy. Musisz mieć dobre motywacje. Dlaczego chcesz być takim? Dlaczego chcesz to mieć? Wiecie, wielu młodych kaznodziei, kiedy zaczynają być kaznodziejami, im się od razu marzy, by być Reinhardem Bonnke albo może Benny Hinnem. I tak marynarkę zdjąć, chlast o ziemię, już wszyscy leżą. Dmuchnąć w mikrofon, cała sala leży. To ich dopiero by inspirowało, to by im się podobało. Ale to są złe motywacje, nigdy tego nie będą mieli. Święta świątynia nie rozwiązuje problemów, jeśli w niej nie znajdą się święci Boży ludzie. I tego potrzebujemy, świętości. A tę świętość wśród wielu elementów naszego życia osiągamy modląc się. Ważna jest modlitwa w komorze. Ważna jest, na pewno, Twoja prywatna modlitwa. Ale ważna jest modlitwa społeczności, zboru. Czy modlitwa zmienia rzeczywistość? Może i zmienia. Ale przede wszystkim zmienia nas. Zmienia mnie i Ciebie. Stajemy się inni. Potrzeba nam może takich ludzi jak Mojżesz. Oto lud ten popełnił grzech, bo uczynił sobie bogów ze złota. Teraz racz, modlił się Mojżesz, odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Może takiej determinacji potrzebujemy. Może nam nie zależy. Mówimy nie ma, ale nie modlimy się, bo nam może tak nie zależy. Potrzeba było przygniecionego apostoła Pawła, jego smutku, gdy się modlił. Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Może takiej determinacji w modlitwach potrzebujemy. Gdyby John Knox modlił się, Panie, daj mi sukces w modlitwie, nigdy byśmy o nim nie słyszeli. Ale on się modlił, daj mi Szkocję albo umrę. I wygrał. I wcale nie o grę chodziło. On wymodlił Boże przebudzenie w Szkocji. Gdy David Livingstone by się modlił tylko, Panie, chcę, byś powiał duchem swojego przebudzenia przez Afrykę. Jego modlitwa umarłaby razem z nim. Ale on modlił się, Panie, kiedy rana spowodowana grzechem tego świata zostanie uleczona. Panie, kiedy uleczysz ranę tego świata? Był człowiekiem modlitwy i odszedł do wieczności modląc się. Znaleziono go, gdy klęczał przy swoim łóżku już odwołanego do wieczności. Temu światu jest potrzebny Kościół, trawiony przez głód modlitwy. To, co w modlitwie będzie zrodzone, przetrwa sprawdzian, jakiemu ten świat zostanie poddany i jest już poddawany. W modlitwie bądźcie wytrwali. Nie poddawajmy się temu, co widzimy. Czytajcie Biblię i konfrontujcie z tym, co donoszą wiadomości. Kataklizmy, trzęsienia, tragedie. Można się temu poddać, albo można powiedzieć: Panie, dziękuję, że ta księga już dawno o tym powiedziała, a ludzie ciągle ignorują. Nie miej żadnego planu B. Dlaczego Kościół w Dziejach Apostolskich wzrastał? Bo nie mieli żadnego planu B. Oni mieli tylko jeden program. Oni nie powiedzieli członkom Sanhedrynu: no dobra, trudno. Przemyśleliśmy sprawę, zdecydowaliśmy, że będziemy mówić o Jezusie jako człowieku, żeby was nie drażnić. Nie będziemy mówić, że był Synem Bożym. No i że prawdopodobnie On nie zmartwychwstał. Nie jest Mesjaszem. Czy to załagodzi nasz konflikt? Zgadzacie się z tym? Oni tak nie powiedzieli. Oni nie mieli planu B, by stanąć przed Sanhedrynem i powiedzieć: my przemyśleliśmy sprawę. A co zrobili? Słuchajcie. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Nie mieli planu B. Nie poddali się. Dlatego Kościół wzrastał. Dlatego Kościół był zwycięski. Oni wiedzieli, nie ma odwrotu. Musimy iść za Chrystusem. Kiedy masz problem i on nie jest rozwiązany, módl się. Kiedy nie widzisz rozwiązania, ufaj Bogu. Nieważne, ile czasu minęło, ile już się modlisz o rozwiązanie jakiejś sprawy, ile czasu modlisz się o swoje zdrowie. To nie jest tak istotne, że troszkę pocierpisz. Do Królestwa Bożego jak wejdziesz, i tak będziesz mieć nowe ciało. Czy wiesz, jakie to jest wspaniałe? Czy wiesz, wejść do Królestwa Bożego i nie odczuwać dolegliwości? To jest ważne. Tu na ziemi czegoś to uczy. Nie odpowiem każdemu dlaczego. Ale wiedz, że Bóg pracuje i powinien tu chyba nad drzwiami być napis. O ile będziemy trwać w Bogu. Uwaga, Bóg pracuje. Jak tu wejdziesz, to wiedz, że Bóg pracuje w tym miejscu, że Bóg pracuje w twoim życiu. Kiedy naród Boży wyszedł na pustynię, to stanęli przed problemem. Morze im zagrodziło drogę, a Mojżesza chcieli zlinczować. Powiedzieli: ty miałeś niezły pomysł, ty jesteś w zmowie z Faraonem, to wyprowadziłeś nas tu, abyśmy wszyscy zginęli. Mojżesz nawet się przeraził. Zaczął wołać, a Bóg powiada: czemu wołasz? Ty patrz, jak ja pracuję. I co Boże Słowo mówi? Przez całą noc Bóg pracował. Oni niektórzy może spali, niektórzy może nie spali, bo byli zdenerwowani. Wojska Faraona już były za plecami, było słychać rżenie koni. Ale Bóg pracował, jest powiedziane, całą noc Bóg pracował. A gdy przyszedł świt, zobaczyli drogę ucieczki. Kiedy jest ciemność w twoim życiu i są problemy i nie wiesz, jak je rozwiązać i jak będą rozwiązane, wiedz, że u Boga jest też świt, a Bóg pracuje. Bóg nie zasnął. To my zasypiamy. Bóg nie zasypia. Nie drzemie stróż Izraela. Gdy wszystko staje się ciemne i nie widzisz wyjścia, nie zapomnij, że Bóg pracuje. Bądźcie wytrwali w modlitwie. Możesz być pewien i pewna, że nawet gdy tego nie widzisz, gdy nie odczuwasz, bo my lubimy też czuć pewne rzeczy, ale ufasz Bogu, On działa. On nie zapomniał. Izraelici nie byli świadomi. Jeszcze pozwólcie na jeden przykład. Daniel, mąż Boży i więzień Babilonu, powiada, że było mi wstyd za moich rodaków, którzy przestali ufać Bogu z powodu tej niewoli, w jakiej się znaleźli. I opowiada, wstydziłem się tego, ale stanąłem przed Bogiem i modliłem się, Panie, rozwiąż ten problem. A kiedy nie przyszło rozwiązanie, mógł wziąć czapkę na głowę i powiedzieć, do widzenia, Panie Boże, oszukałeś mnie. Czekam. Jeden dzień, drugi, tydzień, dwa, trzeci tydzień dobiega prawie końca, a on nie ma odpowiedzi. A dotychczas Bóg jakoś tak działał interesująco w jego życiu. 21 dnia Bóg odpowiedział. 3 tygodnie czekał. To bardzo krótko. Niektórzy z was może już czekają 30 lat nawet na rozwiązanie jakichś problemów. Ale Bóg pracował, usuwał przeszkody i przyszedł mąż Boży i powiedział mu, jest odpowiedź, jest rozwiązanie. Jeśli trwasz w Bogu, trwasz w społeczności Bożej, to Bóg rozbraja przeciwnika. Gdybyśmy mieli więcej cierpliwości w oczekiwaniu, więcej ufności, zauważylibyśmy Boże wyjście, Boże rozwiązanie, zobaczylibyśmy sytuację z Bożej perspektywy. My jesteśmy ludźmi niecierpliwymi. My lubimy wszystko natychmiast. Stąd te wszystkie wynalazki, żeby szybko coś mieć. Nie tylko na skutek wiary, ale wytrwałości w modlitwie dzieją się rzeczy, o których sobie nawet nie myśleliśmy. Nasze modlitwy nie docierają do tego sufitu. Boże Słowo powiada apostoł Piotr. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów. Tak się mamy czuć. Takimi mamy być. Jesteś z rodu Bożego. Królewskim kapłaństwem. Kiedy tę drogę coś zamyka, kiedy zamyka może twoje oczekiwania, to wiedz, że Bóg ma sposób, aby to morze usunąć. Aby otworzyć w tym morzu drogę. Abyś otrzymała rozwiązanie. Użyję brzydkiego słowa w języku polskim, ale my lubimy kombinować. A to proste brzmi zupełnie inaczej niż te nasze wszystkie kombinacje. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Ufajmy Bogu. Czy znacie coś bardziej prostego? Nie znam. Czy spodziewasz się jako wierzący, na co oczekujesz? Czy spodziewasz się, że to się zrealizuje? Czy nie zadawalasz się małymi rzeczami? Ktoś powiedział, jeśli modlisz się o beczkę, to nie podstawiaj kubka. Jak oczekujesz Bożego zwycięstwa, to weź tę beczkę i powiedz, Panie, wypełnij ją, a Bóg będzie błogosławił. Myślisz sobie to, co już wspomniałem, że mogę być zniechęcony, ale zobaczysz, że to nie był czas zmarnowany na modlitwie. Kiedy modliłeś się ze swoim dzieckiem, gdy się urodziło, gdy wieczorem uczytałeś Biblię na dobranoc, gdy modliłeś się ze swym dzieckiem, opowiadając mu historie biblijne, to nie był stracony czas na szkółce, gdy wasze dzieci były tam nauczane. To nie jest stracony czas na spotkaniach młodzieżowych. To nie jest stracony czas na nabożeństwie i na spotkaniach modlitewnych. Bo osiągniesz cel wiary swojej. Zbawienie duszy. I wtedy zobaczysz przed Bogiem, że to nie był zmarnowany czas. A mówię o tym z doświadczenia osobistego. To nie był zmarnowany czas, gdyśmy modlili się o swoje dzieci. To nie jest zmarnowany czas, gdy włożysz wysiłek. Ja wiem, że czasami nasze dzieci nawet mówią, to takie trudne, ale to nie jest zmarnowany czas. Jaka satysfakcja, gdy dziecko nieinspirowane przez nikogo siada przy stole i się modli. Tata i mama nie kazali wcale. A ono samo Bogu dziękuję. Kto się modli? Każde się zgłasza pierwsze. Pamiętajmy, wielki Bóg działa, ale my mamy bardzo malutkiego spekulanta tutaj. Rozum, i on się z wiarą czasem nie chce pogodzić. Ale nim noc minie, zobaczysz drogę Bożej wolności. Bo Bóg pracował, gdy było ciemno. W modlitwie bądźcie wytrwali, czujni, z dziękczynieniem. Siostry, bracia, gdy masz problem i potrzebujesz rozwiązania tego problemu, to możesz to złożyć przed Bogiem, Bogu to powiedzieć. Ja myślę, że byłbym bardzo zdziwiony, teraz uwaga, byłbym bardzo zdziwiony, gdybym powiedział, kto nie ma problemu, niech podniesie rękę. Nie ma chyba takich ludzi, którzy nie mają jakichś problemów. Coś zawsze jest do rozwiązania. Jeśli potrzebujesz Bożego uzdrowienia, mogę się z Tobą modlić i namaścić olejem. Ten olej nie jest nadzwyczajny i nie ma nadzwyczajnego działania. To jest tylko wypełnienie Bożego polecenia. Choruje kto między wami? Niech wezwie starszych innego zboru, żeby na niego ręce włożyli, tak? Niech wezwie swoich starszych i niech się modli. My nawet do lekarza, którego za bardzo nie znamy, nie lubimy iść, prawda? Wolimy mieć takiego zaufanego. Przyjdź do Boga z twoim problemem, a on ten problem będzie chciał rozwiązać. Nie mówię, że jutro, ani że natychmiast, ani że na pstryknięcie palców, ale Bóg nie lekceważy nas. Bóg nie każe nam się modlić, by zająć nas cenny czas. Bóg nie każe nam tego robić, abyście teraz na obiad pojechali do domu, a tam będzie już ofiara palona, boście włączyli kurczaka o 12:00. On nie każe nam tego czasu zmarnować. On chce błogosławić. I gdy będziemy trwać w modlitwie, coś się zmieni. Marzyłoby mi się, ale tylko mi się marzy mieć takie stuletnie przebudzenie, ale ja już go nawet nie przeżyłbym. Ale niech ono się zacznie o 12:05 czy 8 dzisiaj. I oby historia nie musiała napisać zakończenia. I skończyło się nabożeństwo o godzinie 12:15. Powstańmy i dajmy Bogu chwałę i uwielbienie.